Studio Dublin nie może się obyć bez gospodarza Tomasza Wybranowskiego, który jest teraz na łączach telefonicznych. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Janie. Witam Pawła, który przy konsolecie. Paweł Chodyna przy konsolecie. Studio Dublin, tak jak Radio Wnet i Łódź Podwodna, zawsze wypływa tam, gdzie musi wypłynąć. No i dzisiaj tak się złożyło, że jestem nieco niedysponowany. Zobaczymy, jak sytuacja przedstawi się w przyszłym tygodniu, ale nasze radio to fabryka, również fabryka punktualności, więc skoro piątek po godzinie 9:00, to Studio Dublin musi po prostu być dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet i w Krakowie i w Warszawie.
Ale naszej rozmowy nie zaczniemy od tego, co się dzieje w Irlandii, co się dzieje w Dublinie, tylko od pewnego artykułu na polskim portalu.
No właśnie, z wielkim zdumieniem przeczytałem. Znaczy, tych zdumień, Janku, jest bardzo dużo, ponieważ my staramy się przełamywać te kłamliwe stereotypy o tym, jak wygląda życie na emigracji, czy to jest Republika Irlandii, czy to jest Wielka Brytania i tak dalej, i tak dalej. Więc wczoraj z wielkim zaciekawieniem przeczytałem artykuł pana Jacka Frączyka, który pojawił się na portalu Wirtualna Polska, natomiast była to tak zwana przyklejka z portalu money.pl, gdzie pan Jacek napisał, że oczekiwania polskich emigrantów za granicą, a zarabiających minimalnie, a że wrócą tylko za tak zwaną maksymalną. I tutaj smakowity cytat. Właściwie kolejne badania wskazują, że większość polskich emigrantów powrotu nie planuje, bo jak inaczej tłumaczyć fakt, że wrócą tylko, jeśli da im się wynagrodzenie ponad 5000 złotych brutto miesięcznie. Tyle zarabia w Polsce zaledwie 1/5 ludzi. Dla wielu to nie było wystarczające. Polacy na dobre zadomowili się za granicą, część wróci, jeśli dostanie porządne pensje. No i rzecz, która chyba najbardziej mnie zdenerwowała i chyba nie tylko mnie, ale rzeszę dziesiątków tysięcy, jeśli nie setek tysięcy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, bo wśród tytułu jednego z tekstów brzmi: tam najbiedniejsi, mowa oczywiście o nas, a tu chcą być najbogaci. Powiem szczerze, że większych bzdur nie czytałem od dawna. Zresztą jest chyba jakaś maniera w tych naszych polskich portalach, że w jaki sposób tych emigrantów, ich życie, chociażby na wyspach, chce się zohydzić, chce się obrzydzić, no bo co to znaczy, że tam najbiedniejsi? No bo jeżeli policzymy sobie, drogi Janku, że na przykład w Irlandii teraz najniższa stawka godzinowa to jest 9,98 euro, tak? Tydzień pracy trwa średnio 38 godzin, więc mnożymy to przez tą najniższą. No i wychodzi nam konkretna kwota, która już nawet z tych wyliczeń pana Jacka Frączyka się nie zgadza. Idąc dalej, ja nie znam zbyt wielu osób, mieszkając w Irlandii lat prawie już 15, którzy zarabiają minimalną stawkę. W portfelu moich znajomych są menadżerowie, których stawka godzinowa to jest minimum 25-30 euro za godzinę. To są architekci, to są ekonomiści i to są lekarze, którzy zarabiają bardzo dobrze, bo podstawowa stawka wyjściowa zarobków takiego lekarza, nawet z Polski na wyspach, co może dziwić niektórych dziennikarzy, to jest około 3,5 do 4 tysięcy euro netto miesięcznie. Ja zapytałem kilku moich znajomych o opinię, więc może niech przemówią oni. Oto jedna z moich przyjaciółek, koleżanek z Holandii, która określiła ten tekst mianem demagogia. Należy też uwzględnić dużo lepszą jakość usług publicznych tam, czyli nie w Polsce, niższe koszty opieki zdrowotnej. Praktycznie większość świadczeń jest w ramach opłacanego ubezpieczenia z niewielką kontrybucją, jak u nas w Belgii czy Holandii, jakość transportu publicznego. I wszędzie da się dojechać pociągiem bądź autobusem kursującym co 30-60 minut. Rzecz nie bywała w Polsce. To kompletnie nie chodzi o wynagrodzenie, bo w Polsce po wynajęciu 50 metrów kwadratowych mieszkania z tych 2700 zł, o których pisze pan dziennikarz Wirtualnej Polski Money.pl, zostanie mi może 700, pisze Malwina. A wynajęcie 50 metrów kwadratowych domu mieszkania w Holandii to koszt około 600-650 euro w okolicach z Amsterdamu. Także z tego, co zarabiam, a zarabiam około 2700-2800, w euro zostaje mi około 1500 euro. No i jeszcze jedna rzecz dżentelmena, mojego znajomego z Londynu, Londynu, który określił artykuł pana Jacka Frączyka Oczekiwania polskich emigrantów za granicą zarabiają minimalną, a wrócą tylko za maksymalną, określił mianem brednie i jakieś pierdoły. Ja w Zjednoczonym Królestwie zarabiam około 2300 funtów miesięcznie na rękę, czyli w przeliczeniu to jest około 11 tysięcy złotych. Koszty życia są duże, bo nie są duże, bo żyję z moją narzeczoną i wynajmujemy jeden pokój osobie z rodziny, ale miesięcznie po odliczeniu wszystkiego, wliczając abonament na komórkę, internet i prąd, zostaje mi około 1000-1200 funtów, co daje w przeliczeniu około 5 tysięcy złotych do 5,5 tysiąca złotych środków na wydawanie, oszczędzanie. Ale nawet gdyby mi ktoś dał na rękę w Polsce 5 tysięcy złotych za tę samą pracę, którą robię tutaj, to jest to znacznie mniej niż teraz mam po obliczeniu wszystkich opłat i tak dalej, i tak dalej. Ze swojej strony powiem tak, że ten artykuł chyba był nieprzygotowany, czyli pan dziennikarz gdzieś mu dzwonią dzwony, tylko nie wie niekoniecznie gdzie, bo jeden jeszcze przykład, do którego się odniosę. Ponieważ wielu dziennikarzy w Polsce stara się z nas, emigrantów, robić tak zwanych socjalowców, tak? Którzy nie pracują, dostają zasiłki i tak dalej, i tak dalej. No i smakowity passus, oczywiście trzeba jeszcze uwzględnić, pisze pan Jacek Frączyk, tak zwany socjal za granicą. Pobiera go mniej niż połowa polskich emigrantów, pisze, od 44,5% w Holandii do 48,4% w Niemczech, brzmi pan Jacek Frączyk. I pisze dalej, średnio osoby korzystające z brytyjskich świadczeń socjalnych otrzymują 421 funtów. To w pewnym stopniu rekompensuje im najniższe zarobki, pisze pan dziennikarz, na tle pozostałych krajów emigracji. Średnia wysokość świadczeń w Irlandii to 360 euro miesięcznie. I zastanowiłem się, Bożeż ty mój, no chyba coś z dodawaniem jest nie halo, bo jeżeli Jan... Pawle, tracicie pracę w Irlandii, jesteście ludźmi, którzy aktywnie poszukujecie pracy, to już na dzień dobry, z definicji tego, że aktywnie poszukujecie pracy, tygodniowo otrzymujecie minimum 198 euro tygodniowo. Od 1 marca ten zasiłek wzrasta o kolejne 5 euro w górę, podobnie jak rentę, emeryturę w Irlandii, o czym za chwilę. Więc musimy to już przemnożyć razy 4. Jeżeli macie problemy z utrzymaniem mieszkania, no to wtedy też jest dodatkowy zasiłek, który nazywa się tak zwany rent relief, czyli dodatkiem do utrzymania mieszkania, i kwota waha się tygodniowo od 25 nawet do 76 euro tygodniowo. Więc z tych samych wyliczeń widać, że ten artykuł nie jest przygotowany i no, jest chyba pisany albo na zamówienie, albo zbyt pośpiesznie. Poza tym też nie zgadzają się w tym artykule kwoty, które przesyłane są z Wyspy do Polski. Ja przypomnę, że po roku 2005 emigranci z Irlandii czy Wielkiej Brytanii utrzymywali swoje rodziny właśnie w Polsce, kiedy tak łatwo i kolorowo nie było, więc nie jest tak do końca. Natomiast pana Jacka Frączyka chciałbym zapytać też, kiedy porównuje te wszystkie kwoty bazowe zarobków brutto w Irlandii, w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, to czy dlaczego nie wspomniał chociażby o tym, jakie są kwoty wolne od podatku w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii? Słuchacze i słuchaczki studia Dublin w Radiu Wnet w Warszawie na fali 87,8 FM w Krakowie 95,2 wiedzą o tym doskonale, jak to wygląda, no ale chyba niekoniecznie wiedzą to dziennikarze, którzy piszą a coś na temat emigracji, więc ja powiem szczerze, panie Jacku, zapraszamy do Irlandii, zapraszamy do Wielkiej Brytanii, myślę, że ja, Bogdan Ferenc, Aleks Sławiński, czyli cała ekipa wyjazdowa Radia Wnet jest w stanie pokazać to wszystko, co warto jest pokazania i ukonkretnienia, aby na przyszłość pisać dobre artykuły. A poza tym mi jest przykro po raz kolejny, bo ja bronię wszystkich, Jan, wszystkich emigrantów, bez względu na wykształcenie, konduite, czy jest to pan architekt, czy jest to pan doktor, czy jest to zwykły murarz, czy pomocnik murarza, bo to są dla mnie wielcy ludzie, którzy wyjechali w obcy tygiel kulturowy, językowy po to, aby przede wszystkim dać szansę utrzymania na przyzwoitym poziomie swojej rodziny. Ja tych ludzi podziwiam i zawsze będę ich bronił i zawsze będę na ubitej ziemi, też dziennikarskiej, radiowej, prasowej, o nich stawał, bo robią rzeczy niezwykłe i ze wszystkich tych naszych emigrantów jestem dumny. O, to tyle
Przejdźmy w takim razie do przyjemniejszego tematu, czyli 2019 rok, jest to też pewna rocznica w Irlandii.
Oj, tak, i to bardzo ważna rocznica. Może zanim w ogóle przejdę do tego głównego tematu, jak hartowała się stal, to zacytuję pewną pieśń, jeżeli my pozwolicie, Janku,
oczywiście.
Pawle. Żołnierska pieśń, Aran na Briefie. Żołnierski los, irlandzkie życie kazał dać, przyszliśmy z ziemi z zamorskich fal. Wolności zew to dla ojczyzny naszej znak, niewoli i tyranii to kres. O Erin bój, więc broni szczęk niestraszny nam, chwała czy śmierć. Za jedno pośród huku dział niech brzmi żołnierska pieśń. To są słowa hymnu Republiki Irlandii, żołnierska pieśń. Autorem słów, te słowa, niezwykłe metafory napisał poeta Peter Kearney, a muzykę do jego słów skomponował Patrick Heaney. To jest właśnie najświętsza pieśń Irlandczyków, ich hymn. Natomiast rzeczywiście rok 1919, wbrew temu, co mówi się to tu, to tam, jest bardzo ważną datą w historii, najnowszej historii Irlandii. Ja popełniłem kilka artykułów w ciągu ostatnich 10-15 lat pod takim zbiorczym tytułem Jak hartowała się stal. Musimy powrócić do wydarzeń, drogi Janku, sprzed 100 lat i kilku dni, bowiem po jesiennych wyborach w Zjednoczonym Królestwie, które odbyły się w połowie roku 1918, grupa 78 posłów z Irlandii kategorycznie odmówiła zasiadania i czynnego brania udziału w posiedzeniach w Westminsterze, czyli Sejmie Brytyjskim. Irlandzcy posłowie i jedyna posłanka, ja to zawsze podkreślam z lubością, Konstancja Hrabina-Markiewicz, jej angielskie imię i nazwisko, tej bohaterki powstania wielkanocnego, czyli Easter Rising, to Constance Garbuff, ustanowili działalność parlamentu w stołecznym Dublinie, Dáil Éireann. O systemie parlamentarnym Republiki Irlandii często mówię w studiu Dublin i powrócimy do tego. Natomiast 21 stycznia 1919 roku grupa tych posłów przy wielkim zapale wszystkich Irlandek i Irlandczyków ogłosili deklarację niepodległości. No i my zrobimy wszystko, aby chyba jako jedyna redakcja radiowa, choć nie tylko, z Polski, zrealizować specjalny programy 21 stycznia właśnie z Irlandii, aby uświęcić też radiowo to wielkie święto dla Irlandczyków, którzy tyle dobrego dla nas Polaków robią. Otworzyli nam rynek pod roku 2004. No i tak jak powiedział Bogdan Ferenc, mój serdeczny platynowy korespondent, szef, założyciel portalu Polska IE, Irlandczycy nas po prostu lubią i czasami wydaje mi się, tak jak Bogdanowi, że bardziej oni lubią nas niż my ich. I czas to zmieniać, więc będziemy dużo i gęsto mówić na temat tych wszystkich wydarzeń. Oczywiście to nie był początek, bo potem przecież zaczęła się ta wojna domowa. Również Brytyjczycy nie chcieli odpuścić. Dopiero 6 grudnia 1921 roku, drogi Janku, uzgodniono brzmienie traktatu angielsko-irlandzkiego, który w sposób jak gdyby formalny konstytuował wolne państwo irlandzkie, Irish Free State, które posiadało jeszcze status dominium zależnego, podobnie jak to miało miejsce z Australią czy Nową Zelandią. Natomiast nominalnie władcą kraju w dalszym ciągu pozostawał wtedy monarcha angielski, a traktat ostatecznie ratyfikowano w roku 1922. Na jego mocy te 6 hrabstw, które nazywamy Ulsterem z północno-wschodniej części wyspy, pozostało w granicach Zjednoczonego Królestwa jako samorządna prowincja Irlandii Północnej, a reszta hrabstw, przypomnę, jest ich 26, weszła w skład wolnego państwa irlandzkiego. Natomiast rzecz najważniejsza, 21 stycznia 1919 roku posłowie irlandzcy i Konstancja Markiewicz, była już wtedy żona naszego malarza, posiadacza ziemskiego z Ukrainy, hrabiego Markiewicza, proklamowali deklarację niepodległości Republiki Irlandii. 21 stycznia 1919 roku. I my o tym pamiętamy, bo Studio Dublin, sama nazwa do tego zobowiązuje, bo Studio Dublin to spod tego naszego szmaragdowego nieba Hibernii. Natomiast co by nie powiedzieć, Irlandczycy bliscy sercu Polaków i odwrotnie. I o tym warto pamiętać. I my o tym pamiętamy w Radiu Wnet, co mnie bardzo cieszy.
Cieszy nas wszystkich. Faktycznie Krzysztof Skowroński szykuje się do wyjazdu razem ze swoją ekipą. Natomiast jeszcze mam pytanie o pogodę. Jaka pogoda? Bo u nas w Warszawie minus 6 stopni.
Powiem ci tak. Przed chwilą, wiesz co, wyszedłem z mojej dziupli i popatrzyłem w niebo. Zachmurzenie umiarkowane. Rozpoczyna Krzysztof Skowroński. Na termometrze około 5-6 stopni na plusie. Nie ma wiatru. Prześwituje słońce, które przed chwilą wstało na Irlandii, więc robi się wiosennie. To jest w ogóle taka ciekawostka, że patrząc na kalendarz celtycki, piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet i w Krakowie i w Warszawie, wiosna, drogi Janku, przychodzi na Irlandię, kiedy? 1 lutego. Wtedy zaczyna się celtycka wiosna i naprawdę ją czuć, tak? No takim dziwnym wydarzeniem był śnieg, który spadł na przełomie lutego i marca w ubiegłym roku, który zaskoczył i w ogóle spacyfikował wszystkich, no oczywiście z wyjątkiem, nie wiem, Polaków, Słowaków i Węgrów. Myśmy się cieszyli jak dzieci, że jest śnieg, nawet sam lepiłem małego bałwana gdzieś na dawnym targu końskim na moim Smithfield i było ciekawie. Natomiast jest wiosennie, jak to powiedział pewien bohater powieści Henryka Sienkiewicza, potop, kiedy zapytał wachmistrza Soroka, wracający do zdrowia Kmicic, jaki mamy dzień? Rześki, odparł, więc też mamy ten rześki poranek w Dublinie. 3,5 kilometra od kanału Króla Jerzego, od naszego morza.
Bardzo mnie to cieszy, a wspominaliśmy już kilka razy o naszym prezesie Krzysztofie Skowrońskim, teraz mamy coś dla niego.
Oj tak, jeżeli Krzysztof nas słucha, to on się bardzo ucieszy, ponieważ ja bardzo grymasiłem Pawle i Janku na tą płytę. Mówię o płycie Songs of Experience. Zawsze tutaj strasznie krzyczał na mnie mój serdeczny kolega Robert Siwy-Nowak. Jak to? To jest bardzo dobra płyta. No i po iluś tam przesłuchaniach, bo przecież płyta ukazała się w grudniu 2017 roku, płyta Songs of Experience grupy YouTube, no to powiem szczerze, że po iluś tam przesłuchaniach, dziesiątkach, może setkach, ona nie jest taka zła, więc w związku z tym myślę, że Krzysztof Skowroński się ucieszy. Niech wraca do nas całą z tych swoich krótkich, acz zasłużonych wakacji do Pasy na piąte piętro. I specjalnie dla niego to nagranie. The Little Things That Give You Away. Jedno z najlubieńszych nagrań Krzysztofa Skowrońskiego z tejże płyty. A wiem też, że to nagranie podoba się słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet Kraków. 95,2 Warszawa 87,8 FM.